Drodzy bracia, w biskupim i kapłańskim posługiwaniu, drogie siostry zakonne, klerycy, siostry i bracia. Ta dzisiejsza noc, Wigilia Paschalna, upamiętniająca noc zmartwychwstania Pana, jest czuwaniem na cześć Jezusa Chrystusa. My po co tutaj przychodzimy, by czuwać o tak późnej porze, by czuwać na cześć Jezusa Chrystusa. Święty Augustyn Wigilię Paschalną nazwał matką wszystkich wigilii, wszystkich czuwań. Wszystko, co Kościół czyni, wszystko, co każdego dnia dzieje się w Kościele, a więc głoszenie Ewangelii, sprawowanie sakramentów świętych, ma odniesienie do celebracji Wigilii Paschalnej. Ta celebracja, ta dzisiejsza celebracja stanowi centrum roku liturgicznego i z niej wszystko, co dzieje się w naszym chrześcijańskim życiu, bierze swój początek i kształt z tej liturgii. Tej nocy czuwamy na cześć Pana, który przychodzi, aby objawić moc swego ramienia w naszym życiu. W tych wszystkich chwilach, w których doświadczamy ciemności, niemocy, braku sensu życia, potęgi zła i grzechu. Każdy z nas w swoim życiu musi mierzyć się z tą ciemnością. To jest ta ciemność, która go otacza. Możemy powiedzieć, że tę ciemność widzimy, kiedy patrzymy na Ziemię Świętą. Tam trwa wojna. Ta ciemność nas otacza, kiedy patrzymy na naszego sąsiada. Ta ciemność nie nas otacza i jest bardzo blisko nas, ale także ta ciemność jest nieraz w naszym sercu. My tę ciemność i niemoc, i brak nieraz sensu życia, i samotność, my tego wszystkiego doświadczamy. Nie muszę chyba nikogo szczególnie przekonywać, jakie to ważne właśnie w czasie, kiedy do głosu dochodzi w życiu społecznym grzech egoizmu, wrogości, nienawiści. A czego brakuje? Brakuje solidarności, takiej zwykłej międzyludzkiej solidarności w pokonywaniu piętrzących się trudności. Brakuje takiej wspólnej troski o dobro wspólne, o dobro nas wszystkich. I właśnie w ten świat ludzkiej ciemności, grzechu osobistego, ale także społecznego, wchodzi Chrystus i bierze na siebie całe to zło, ludzką nienawiść, grzech, aby je unicestwić na drzewie krzyża za cenę swojego życia. Chrystus traci życie, aby nas życiem wiecznym obdarować. Daje swoje życie, traci. Ale to nie jest bezsensowna śmierć. On daje to swoje życie, aby nas życiem wiecznym obdarować. Trudno to pojąć, ale jak pisze Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est, pisze tak: namiętna miłość Boga do swojego ludu, do człowieka, jest zarazem miłością, która przebacza. Jest ona tak wielka, że zwraca Boga przeciw niemu samemu. Jego miłość przeciw jego sprawiedliwości. Bóg tak bardzo miłuje człowieka, że sam, stawszy się człowiekiem, przyjmuje nawet jego śmierć i w ten sposób godzi sprawiedliwość z miłością. Koniec tego cytatu. Mówiąc prościej, nie da się pogodzić miłości miłosiernej, przebaczającej każdy grzech ze sprawiedliwością. Nie da się tego pogodzić. Bo albo jedno, albo drugie, albo sprawiedliwość, albo miłosierdzie. Jak sprawiedliwość, to trzeba ją wyegzekwować. Jak miłosierdzie, no to bracie, jesteś rozgrzeszony, idź w pokoju. Ale tego wszystkiego nie da się pogodzić. Chcielibyśmy może nieraz, ale nie da się. Ale Bóg znajduje rozwiązanie. Jakie to jest rozwiązanie? Aby pogodzić miłość ze sprawiedliwością, na siebie przyjmuje ludzkie grzechy i śmierć. Ceną za nasze życie jest Jego śmierć. Godzi to. Ma być sprawiedliwy. Ma karać, powiedzmy sobie szczerze, za grzech, ale tego nie robi. Bierze nasz grzech na siebie. Bierze nasz grzech za siebie i umiera. Dokonuje się sprawiedliwość, ale równocześnie ogromne miłosierdzie Boże. Kiedy wczoraj sprawowaliśmy liturgię na cześć męki pańskiej, rozważaliśmy potęgę miłości Chrystusa, który przez śmierć swoją na krzyżu zniweczył śmierć, która wynikła z grzechu pierworodnego. I jako dziedzictwo śmierć przeszła na wszystkie pokolenia. To było wczoraj. A dzisiaj czuwamy, oczekując Jego zmartwychwstania, czyli ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią. Czuwamy, bo chcemy spotkać Pana, który przychodzi w swoim słowie i w znakach, które są sprawowane. Pierwsza część, uroczyście rozpoczynająca Wigilię Paschalną, to liturgia światła. To jest to, co ta część, którą sprawowaliśmy przed wejściem do katedry. Od pierwszych kart Biblii Bóg objawia się jako ten, który ma władzę nad ciemnością. Jego panowanie nad ciemnością ujawnia dzieło stworzenia. Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. A kiedy nad ludzkością zapanowały ciemności grzechu i śmierci, Jezus Chrystus rozproszył je przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Cała Wigilia Paschalna, całe to nasze czuwanie jest przeniknięte zmaganiem się ciemności światła i zapoczątkowuje ostateczne zwycięstwo światłości nad ciemnością. Tak jak ten Kościół jest pięknie oświetlony, tak przyszłość należy do światłości, nie do ciemności. Światłość zaczyna panować nad ciemnością. Znakiem tego przejścia jest ciemność panująca w Kościele, która ustępowała przed płomieniem ognia Paschału. Kiedy wchodziliśmy, było zupełnie ciemno, tylko Paschał, potem zapalaliśmy świecy. Ciemność została przezwyciężona. Ta ciemność jest także, tak jak powiedziałem, obrazem tego, co panuje we wnętrzu człowieka, kiedy mu brak światła płynącego z Ewangelii, kiedy pogrążony jest w grzechu. Dlatego tak bardzo potrzebujemy tego światła Chrystusowego, potrzebujemy Jego Ewangelii, potrzebujemy Jego Słowa. Święty Jan w swoim pierwszym liście wyjaśnia, że ciemnością jest brak miłości. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. I dalej pisze święty Jan: kto swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności. I nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. Kto nie miłuje, trwa w ciemności. Kto nie kocha, trwa w ciemności. Ale co znaczy kochać brata? Nie chodzi tu o miłość w tym znaczeniu jakimś sentymentalnym. Tu nie chodzi tylko o uczucie. Nie kochać znaczy nie być w komunii, nie być w jedności z bliźnim. Gdy między mną a moim bratem jest jakieś napięcie i nie ma relacji w miłości, to znaczy nie ma tej wzajemnej akceptacji, życzliwości. Kiedy tego nie ma, to zazwyczaj uważam, że problem jest w nim, a nie we mnie. Spójrzmy w nasze serce, czy tak nie postępujemy. Kiedy się z kimś nie rozumiemy, to zwykle uważamy, że problem tkwi w tym drugim, nie we mnie. Dostrzegam zło tylko w nim, a nie w sobie. Na tym właśnie polega ślepota, moje chodzenie w ciemności, że nie widzę, że problem jest także we mnie, że nie widzę tego problemu w swoim sercu, tylko widzę go w moim bracie, w mojej siostrze. Oczywiście są takie sytuacje, że obiektywnie wina leży nie po mojej stronie. Są takie sytuacje, że wina leży po stronie bliźniego. Jednak człowiek oświecony blaskiem Jezusa Chrystusa potrafi przyjąć drugiego życzliwie, nawet wtedy, gdy obiektywnie jest on czemuś winny. Taką moc daje Chrystus. Z pewnością nie jest to łatwe, ale taką moc daje Chrystus, że nawet wtedy, kiedy obiektywnie to ja mam rację, jednak potrafię przyjąć tego bliźniego, jednak oświecony blaskiem Jezusa Chrystusa podchodzę do niego życzliwie. Światło Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, oświeca nasze życie i pokazuje, że Chrystus jest życiem, życiem nieprzemijającym. W nim ciągle się odradzamy. Sam przecież powiedział, trzeba nam się na nowo narodzić. I to ponowne narodzenie dokonuje się z wody i Ducha Świętego. Może niełatwo jest to zrozumieć, ale z wody i Ducha Świętego my rodzimy się powtórnie. Nie rozumiał tego także Nikodem. Jak ktoś może się powtórnie narodzić, będąc starcem? Jezus w odpowiedzi zaznaczył, że narodzenie z wody i Ducha Świętego dokonuje się niezależnie od wieku. To sakrament Chrztu Świętego stanowi ten moment naszego odrodzenia. Woda chrztu obmywa nas z grzechu pierworodnego, usprawiedliwia przed Ojcem Niebieskim, czyni dziećmi Boga, prowadzi do Eucharystii i dzieje się tak dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa. Święty Paweł w czytanym dziś liście do Rzymian mówi zatem, przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Może kiedyś ten znak był bardziej czytelny, kiedyś zanurzano, chrzcząc do wody, właśnie po to, żeby nie było czym oddychać, żebyśmy czuli, że po tym wychyleniu się z wody żyjemy, oddychamy. Właśnie chrzest daje nam życie. Przez to zanurzenie tam nie ma życia. Teraz polewamy wodą chrzcielną dziecko, ale kiedyś trzeba było się zanurzyć. Może wtedy ten znak był bardziej czytelny, że przez chrzest wchodzimy do życia, że przez to wynurzenie się z tej wody przechodzimy do życia. Bo chrzest jest sakramentem inicjującym nowe życie nadprzyrodzone. Chrzest to sakrament, który nas wyzwala z niewoli grzechu, szatana, a jednocześnie wiąże, jednoczy z umierającym na krzyżu i zmartwychwstałym Zbawcą. Przez chrzest wchodzimy w ten głęboki związek. Chrzest daje nam także bogactwo darów nadprzyrodzonych. ale jednocześnie nakłada na nas zobowiązania. Zobowiązuje do troski o rozwój Bożego życia, do żywej, głębokiej wiary, gorącej miłości Boga i bliźniego, wyrzeczenia się szatana, zła, grzechu. Chrzest nas zobowiązuje także do dawania świadectwa naszej wiary. Więc nie tylko otrzymujemy w tym chrzcie tyle Bożych łask i darów, ale równocześnie On nas zobowiązuje. W chwili naszego chrztu powyższe zobowiązania składali w naszym imieniu rodzice i rodzice chrzestni. A dzisiejsza liturgia Wigilii Paschalnej gromadzi nas dla odnowienia tych zobowiązań. Dzisiaj już nikt za nas nie mówi. Nie mówią za nas rodzice, nie mówią za nas rodzice chrzestni. Mówimy sami. Wyrzekamy się złego i wyznajemy wiarę. Sami mówimy. Poświęcona woda chrzcielna, ogień i paschał symbolizują nam dzieło odkupienia. Woda obmyła nas z grzechu, ogień rozpalił miłość ku Bogu, a zapalony paschał, znak zmartwychwstałego Chrystusa, ma nas prowadzić przez życie. Ta światłość Chrystusa, zapalony paschał, ma nas prowadzić przez życie. I kochani, taka jest symbolika, taka jest wymowa dzisiejszej liturgii. Ona jest bardzo bogata w symbole, ona bardzo bogata jest w znaki. Chciałem, żebyśmy sobie na nowo przypomnieli tę symbolikę, przypomnieli na nowo znaczenie tych znaków dla naszego życia. Także dla naszego życia wewnętrznego. Amen.